I zgodnie z zapowiedzią dr Janusz Kochanowski z Fundacji Uset Lex, witam w naszym studiu. Czy na panów adwokatów Jacka Brytaka i Marcina Zimbińskiego, czyli tych, którzy byli obrońcami oskarżonej Janiny Him w procesie FOS, a teraz zostali obrońcami z urzędu, czego zdają się nie przyjmować do wiadomości, jest jakaś rada i czy jest jakiś sposób na nich? Na ich zdyscyplinowanie.
Jest rada w postaci postępowania dyscyplinarnego, czyli piłka leży po stronie organu samorządu adwokackiego, który powinien w dobrze pojętym swoim interesie i w interesie wymiaru sprawiedliwości, bo to jest w końcu gałąź, na której wszyscy siedzimy i nie należy jej podcinać, powinien zdyscyplinować i to w sposób stanowczy, bo są nawet takie sankcje jak zawieszenie w prawie wykonywania zawodu czy wydalenie. W tej sytuacji...
I takie sankcje ma prawo nałożyć na nich w postępowaniu Okręgowa Rada Adwokacka, tak?
Tak, w postępowaniu dyscyplinarnym i to Okręgowa Rada Adwokacka, która nieszczęśliwie najpierw...
No ale właśnie chciałem powiedzieć, że Okręgowa Rada Adwokacka wystąpiła raczej w ich obronie, jak dotąd stwierdziła, że nie muszą być adwokaci obrońcami z urzędu, jeżeli nie chcą.
Dopuściła się błędu. I miejmy nadzieję, że ten błąd naprawi, wczynając teraz postępowanie dyscyplinarne, bo przedtem była tylko uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej. Otóż nie może być tak, żeby ktoś, kto jest wyznaczony obrońcą z urzędu, powiedział, a ja nie chcę być nim i wychodzę. To jest sprzeczne zarówno z przepisami kodeksu postępowania karnego, jak i z przepisami prawa o adwokaturze. Szkopuł jest czymś innym, a mianowicie, że jeśli adwokat zachowuje się w sposób tak niegodny i sprzeczny z powołaniem, któremu ślubował, to sędzia właściwie nie ma sankcji. Dlatego, że sankcje porządkowe, takie, jakie może zastosować w stosunku do biegłego, grzywne, a nawet areszt.
Albo świadka,
ale podaje biegłego, bo to jest najbliżej, jak gdyby adwokata czy specjalisty jakiegoś, nie może zastosować w stosunku do obrońcy.
Dlaczego tak? Ja tylko jeszcze dla porządku. Przyszła informacja, ona jest w dzisiejszych gazetach, że minister sprawiedliwości wydał polecenie postępowania dyscyplinarnego. Czy on ma możliwość wydania polecenia, czy dziennikarze przekłamali coś?
Właśnie wydaje mi się, że on się może zwrócić tylko do organów samorządowych i świetnie, że tak zrobił.
Ale organy samorządowe mogą mu powiedzieć, że nie.
Ale organy samorządowe zrobiły rzecz bardzo słuszną, a mianowicie uprzedzając to zalecenie, czy to zwrócenie się ministra, same wszczęły postępowanie dyscyplinarne i miejmy nadzieję, że wszczęły je w dobrych intencjach.
Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej rzeczywiście wszczął postępowanie mające wyjaśnić okoliczności sprawy. Czy to jest to samo, co postępowanie dyscyplinarne?
Wyjaśnić, ale jest kwestia, do jakich konkluzji to postępowanie dyscyplinarne doprowadzi. Wszystko wskazuje, oczywiście nie przesądzając wyniku, że powinny zapaść bardzo surowe kary dyscyplinarne przeciwko adwokatom, którzy narażają na szwank wiarygodność swojego zawodu. No to ci panowie zachowali się w sposób uwłaczający todze, którą noszą.
No ale załóżmy, to postępowanie się rozpocznie. Nie wiem, ile takie postępowanie trwa, ale no myślę, że to z dnia na dzień nie pójdzie. A w tym czasie proces FOS-u się po prostu przedawni.
Jeszcze nie zupełnie, dlatego że sędzia Kryży zastosował kolejny manewr, powiedzmy, ratujący, dlatego że będąc pod ścianą, on rzeczywiście robi wszystko, żeby uratować ten proces, wyznaczył obrońcą z urzędu kolejnego pełnomocnika, mianowicie pana mecenasa Jaworskiego, który jest adwokatem jednego ze oskarżonych. I w ten sposób nie potrzebuje się przygotowywać do sprawy. I miejmy nadzieję, że w wyniku tego nacisku, który został wytworzony, pan mecenas Jaworski podejmie się tej obrony i będzie ją wykonywał. W ten sposób uratuje proces.
Złożona została w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość, złożony został projekt ustawy, która wydłuża okres, kiedy ta sprawa się przedawnia, ale na przykład jest w dzisiejszej gazecie wyborczej rozmowa z profesorem Filarem, który mówi, że nawet gdyby tę ustawę Sejm natychmiast uchwalił, no to ona i tak sprawy FOS-u nie może objąć, ponieważ jest to sprawa... No, ponieważ byłoby to działanie prawa wstecz, co jest niemożliwe. W związku z czym właśnie z tej rozmowy z profesorem Marianem Filarem wynika, że po prostu no, na sprawę FOS-u możemy już machnąć ręką, matka wszystkich afer po prostu to wskutek wcześniejszych zaniechań i tak czy owak nie doczeka się rozsądzenia. Czy pan też jest takim pesymistą? No, słyszałem, że pan myśli, że jednak jest szansa, że sędzia Kryże uratuje ten proces.
Ja myślę, że sędzia Kryże, jeśli pełnomocnicy, do których się zwrócił, wykonają swoje obowiązki, ma szansę wydać orzeczenie w pierwszej instancji w marcu i wtedy sąd drugiej instancji, jeśli chodzi o HIM, będzie mógł w ciągu kilku miesięcy wydać orzeczenie prawomocne, a jeśli chodzi o Rzymka, są na to wszelkie szanse. Mhm. Dlatego, że tam przedawnienie podstawowych zarzutów ulega dopiero w roku przyszłym. Natomiast jeśli chodzi o oskarżoną HIM, jest to wszystko na ostrzu noża.
Czy pan wiele zna takich wypadków, kiedy adwokaci się w taki sposób zachowują, jak ci dwaj panowie, o których cała Polska w tej chwili rozmawia?
Oni przekroczyli wszelkie dopuszczalne granice. Chyba nawet nie zdając sobie sprawy z tego, co zrobili, i dlatego wszystko zależy od organów samorządowych adwokatury, które muszą stanąć na wysokości zadania i nie postępować w sposób, podstaw którego leży fałszywie pojęta solidarność zawodowa. Zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego, jest jednym z filarów wymiaru sprawiedliwości i należy wziąć za to wymiar sprawiedliwości odpowiedzialność.
No zasadniczo tak. Ja wiem, że właściwie w teorii trudno temu zaprzeczyć to, że pewne zawody, właśnie na przykład adwokatura, czy na przykład sędziowie, oni mają swój samorząd, oni nie podlegają władzy rządu, czy innych organów państwowych, to jest gwarantem niezależności. Ale mam wrażenie, że to się w Polsce także staje gwarantem, nie wiem, jak to powiedzieć, niezależności od zasad przyzwoitości, czy od zdrowego rozsądku, bo ja nie przypadkiem pytałem, czy pan zna dużo takich spraw. Ja sobie przypominam, że na przykład w taki sposób się co najmniej dwoje adwokatów Lepera zachowuje. Nie stawiają się na rozprawy. Raz nie przyjdzie oskarżony, raz nie przyjdzie adwokat, potem oskarżony przysyła zwolnienie, potem adwokat i tak w ten sposób wspólnie grając można w nieskończoność. I w ten sposób się zachowują na przykład niektórzy adwokaci mafii.
Tak się niestety dzieje, dlatego teraz powinny być wprowadzone dzięki tej aferze, to jest już afera wymiaru sprawiedliwości, a nie FOZ-u, powinny być wprowadzone środki dyscyplinujące adwokatów, tak jak są
czyli
w Stanach Zjednoczonych.
Sędzia, rozumiem, mógł
ale oczywiście,
na przykład jak w Ameryce przyłożyć grzywnę za obrazę sądu adwokatowi.
Oczywiście. Albo żeby mógł go nawet odsunąć od sprawy, kiedy ten się nie wywiązuje ze swoich obowiązków, albo żeby miał zanadrzu nawet karę aresztu. Tu ktoś tam gdzieś mówi, że oczywiście adwokat nie może bronić z aresztu i to jest prawda, ale jeśli tak...
Poseł może posłować za resztę, to już adwokaci nie przesadzają.
Ale jeśli istnieje tego rodzaju zagrożenie, proszę sobie wyobrazić, to nie chodzi o to, żeby je egzekwować, ale żeby je posiadać. I czyli szacunek dla sądu, który powinien leżeć w istocie tego zawodu, należy go wymusić w sytuacji, kiedy doszło do takiej karygodnej sytuacji.
A czy to z drugiej strony nie jest zagrożenie z kolei jakieś dla niezależności wyroku czy prawidłowości procesu, jeżeli sędzia będzie jednak posiadał pewną władzę nad adwokatem, nad obrońcą oskarżonego?
Tak, ale przecież sam pan powiedział, że na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach istnieją takie środki. No widać, że muszą być, skoro panowie ci dwaj posunęli się do takiego zachowania. Oni postawili ten problem i dzięki nim tego rodzaju przepisy niewątpliwie zostaną wprowadzone.
Ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że zachowanie nie tylko tych dwóch adwokatów, ale to jest akurat najgłośniejsze ze względu na wagę procesów, chyba wybiło z ręki argument, którym środowisko Palestry dotąd się posługiwał, mówiąc, że ten zawód musi być zamknięty, bo on jest bardzo zamknięty w tej chwili, właśnie dlatego, że to muszą być ludzie w specjalny sposób wyselekcjonowani. Kandydaci do zawodu twierdzą, że selekcja polega na tym, że głównie adwokatami zostają dzieci adwokatów, co można zweryfikować, jak się zobaczy listę nowo przyjętych. Jeszcze zacytuję takie słowo właśnie jednego z ludzi walczących o reformę przyjęć do zawodu, który powiedział, że gdyby ze stowarzyszenia Fair Play, który powiedział, że gdyby takie zasady jak w adwokaturze panowały w warszawskich taksówkach, to kilometr taksówką kosztowałby 50 zł, taksówek byłoby w Warszawie tylko 100, za to każdy taksówkarz co roku by kupował nowego Mercedesa i mówił, że to wszystko dla dobra klienta. Przydługie pytanie, ale chodzi o to, czy pana zdaniem otwarcie dostępu do zawodu jest w stanie to poprawić, czyli te postulaty, które się pojawiają, żeby był państwowy egzamin, a nie robiony przez Radę Adwokacką i każdy, kto zda ten egzamin i wykaże się kwalifikacjami do zawodu, mógł rozpocząć praktykę, a nie, no jak w średniowiecznym cechu, jak to wygląda w tej chwili, tylko osoby przyjęte, zaaprobowane, dokooptowane jakby do palestry.
To jest nieco inny problem. W każdym razie adwokatura stanęła na rozdrożu, czy jest na zakręcie. Jak z niego wyjdzie, zależy także od zachowania organów samorządu adwokackiego. To po pierwsze.
A jeżeli one się zachowają w sposób, który ocenimy jako niewłaściwy,
no właśnie, tak,
co wtedy możemy im zrobić?
Ostatnio wykonały taki manewr z tą okręgową radą adwokacką i to niedobrze, dlatego że działają przeciwko sobie. Stają pod ścianą, same na własne życzenie.
No, ale ich nie można zdyscyplinować. One się właściwie w gruncie rzeczy mogą śmiać w nos, co my
no
zwykli ludzie sobie myślimy.
Stają przeciwko opinii publicznej i to się źle skończy. Ja to przy wielu okazjach miałem okazję mówić do przedstawicieli tych szanowanych zawodów, że jeżeli nie zmienią swojego postępowania, to same tego pożałują. Dlatego, że opinia publiczna i później polityczny nacisk będzie taki, że nie będzie można się temu przeciwdziałać. Oczywiście, że zawody te powinny być otwarte, ale jak dalece otwarte, to jest inne zagadnienie. Nie można dopuścić do tego, żeby zostały zmiecione przez falę napierających absolwentów Wydziału Prawa, czyli muszą...
Czyli żeby każdy mógł być adwokatem, kto sobie zechce taką wywiesić furtkę. No ale tu padła dość konkretna propozycja. Państwowy egzamin.
Tak.
Przez państwo kontrolowany, a nie przez...
Państwowy albo inaczej, albo państwowo-samorządowy. Mm-hmm. To znaczy już w propozycji obecnego ministra Kalwasa jest propozycja, żeby byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i jeden z nich był przewodniczącym komisji.
No i przede wszystkim chodzi o zniesienie limitu. To znaczy, że tylu, ile zda egzamin, zostaje adwokatami, a nie jak w tej chwili się wyznacza. W tym roku może być 7 na przykład.
No tak, ale musi być w takim razie limit merytoryczny. To znaczy
to tak,
pułap.
Rozumiem,
pułap
oczywiście
musi być postawiony tak
ale
wysoko.
Ale że każdy, kto się nadaje, a nie tylko się wyznacza, że w tym roku 6 może być i ani jednego więcej.
No, ale ten limit będzie merytoryczny, powiedzmy, jeśli postawimy wysoko poprzeczkę, bo mamy tak dużo studentów, absolwentów Wydziału Prawa i tak dużo niedokoniecznie dobrze przygotowanych, że nie można dopuścić do spałpery.
Czyli bardziej, jeśli dobrze rozumiem, proszę wybaczyć, że przerywam, bardziej wierzy pan w moc nacisku opinii publicznej na samorząd adwokacki niż w zmiany ustawowe?
Jedno i drugie. Ten nacisk jest już tak silny, że obydwie strony powinny dojść do porozumienia. To znaczy ustawodawca, władza wykonawcza i organy samorządowe. Nadszedł na to już odpowiedni moment.
Dziękuję bardzo. Niech to będzie puentą tej rozmowy. Doktor Janusz Kochanowski, prawnik, prezes Fundacji Iuset Lex, był gościem poranku w Radiu Tok FM.